Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 14 listopada 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Janik. Po dzienniku, w którym udział weźmie Marek Brzeziński, usłyszą Państwo przegląd prasy Anny Berthoff i Krzysztofa Rutkowskiego. Między innymi, a oto najważniejsze doniesienia dnia, posiedzenie G20 w Waszyngtonie rozpoczyna się w nie najlepszym nastroju. Giełda nowojorska przeraziła się swej wczorajszej 7-procentowej zuchwałości i znowu zjechała o parę procent. Nie wiemy natomiast, jakie wrażenie na obradujących zrobi dzisiejsza deklaracja Václava Klausa, prezydenta Czech, który oświadczył, że szczyt go przeraża, jego zdaniem bowiem będzie miał skutki gorsze od kryzysu, gdyż zapadną na nim decyzje nieprzemyślane i pośpieszne. Zdaniem Klausa, zamiast kryzys przedłużać, należy zostawić go w spokoju, by cykl sam się wyczerpał. Tymczasem nowe regulaminy to tragiczny nonsens, który zahamuje wzrost gospodarczy. Odwrotnego mniemania jest niemiecki minister finansów, Peer Steinbrück, którego zdaniem w Waszyngtonie nie zapadną w ogóle żadne decyzje, a do porozumienia w kwestii regulacji rynków finansowych dojdzie najwcześniej na wiosnę. Podkreślił jednak, że świat nie może czekać na objęcie władzy przez Obamę. Washington Post zapowiada jednak dzisiaj, że na szczycie zapadnie decyzja o powołaniu międzynarodowej instytucji nadzorującej 30 największych banków światowych. Projekt ten cieszy się poparciem aktualnego lokatora Białego Domu. Tymczasem amerykański fundusz hipoteczny Freddie Mac, objęty we wrześniu bezpośrednią opieką państwa amerykańskiego, do którego zresztą w znacznej mierze należał i przedtem, odnotował w trzecim kwartale straty w wysokości 25 miliardów dolarów i domaga się dofinansowania z kasy państwowej. W analogicznym okresie ubiegłego roku jego straty wynosiły nieco ponad miliard, 1 miliard dolarów. Bliźniaczka Frediego, Fannie Mae, odnotowała w trzecim kwartale straty w wysokości 29 miliardów. Jednocześnie jednak prezes rezerwy federalnej, Ben Bernanke, poinformował dzisiaj, że następuje poprawa sytuacji na rynku kredytowym, choć do stabilizacji daleko, szczególnie ze względu na nerwowość rynków i złe wskaźniki gospodarcze. Mówi Paryż RFI. Na szczycie europejsko-rosyjskim w Nicei Nicolas Sarkozy wezwał Rosję do odwołania groźby rozmieszczenia pocisków w rejonie Kaliningradu. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zrzucił jednak całą odpowiedzialność na Stany Zjednoczone i ich jednostronne posunięcia. 5 listopada Kreml ogłosił zamiar umieszczenia wokół Kaliningradu pocisków Iskander, co stanowić ma odpowiedź na tarczę antyrakietową w Polsce i w Czechach. Dodajmy, że w czasie wizyty w Pradze polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził dzisiaj wolę obu stolic, by projekt ten realizować. FP pisze ponadto, że pomimo szeroko zakrojonych wysiłków władz, plan wspierania gospodarki opiewający na sumę 200 miliardów dolarów, Rosja nie jest nadal w stanie powstrzymać ucieczki kapitałów i finansować działalności gospodarczej. Miedwiediew i Putin oskarżają złodziei i grożą zaostrzeniem kontroli, gdyż pieniądze nie docierają do przedsiębiorstw w kłopotach. Główny oskarżony, czytamy w depesze, to banki, które zamiast żywić gospodarkę, pilnie wymieniają ruble na dolary. Tylko w październiku z Rosji odpłynęło 50 miliardów dolarów, także na tle kryzysu gruzińskiego. Dla porównania FP przypomina, że w roku ubiegłym Nord płynął w przeciwnym kierunku. Do Rosji dotarło ponad 82 miliardy dolarów. By temu zaradzić, Duma przegłosowała dzisiaj w pierwszym czytaniu projekt reformy konstytucyjnej przedłużający mandat prezydencki z 4 do 6 lat. Przepis zastosuje się do kolejnego prezydenta w roku 2012, chyba że nastąpią przyspieszone wybory, na przykład z kandydaturą aktualnego premiera Putina. Spekulacje w tej kwestii krążą, odkąd projekt reformy został ujawniony. Były niezależny deputowany Władimir Ryszkow wyraża przekonanie, że nowe wybory odbędą się już na wiosnę. Żyrynowski poparł poprawkę, twierdząc, że konstytucja rosyjska została skopiowana z amerykańskiej i że mandat czteroletni Rosji nie odpowiada. Przewiduje się też przedłużenie mandatu Dumy do 5 lat. Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, którego pełno będzie w tym dzienniku, oskarżył swego ukraińskiego kolegę Wiktora Juszczenkę o dzielenie narodów swymi żądaniami, by Rosja i cała społeczność międzynarodowa uznała wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933 za ludobójstwo. Tak zwany głód, jak to nazywa Miedwiediew w liście do Juszczenki, to jeden z dwóch tematów zagranicznej polityki Ukrainy, drugi zaś to próby uzyskania zaproszenia do klasy wstępnej NATO. W liście, którego obelżywy ton łatwo wyczytać z powyższych sformułowań, Miedwiediew pisze, że Ukraina posługuje się tragicznymi wydarzeniami lat 30. w celach koniunkturalnych. Prezydent Rosji potwierdza oficjalne tezy sowieckie i rosyjskie, wedle których głód nie stanowił ludobójstwa z premedytacją i używa znanych argumentów mieszających wielki głód z lat poprzednich, wynikły z przymusowej kolektywizacji, ze świadomie przeprowadzonym ludobójstwem w okresie 1932-1933. Pochłonęło ono od 4 do 10 milionów ofiar tylko na Ukrainie. Dokładnych liczb nigdy nie ustalono. Atak Miedwiediewa związany jest z przyszłotygodniowymi obchodami rocznicy tej komunistycznej zbrodni, w tym odsłonięciem pomnika ofiar. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Konstanty Jelisejew oświadczył w Bukareszcie, że Ukraina będzie się bić do ostatniej kuli, by otrzymać czym prędzej zaproszenie do NATO. Jelisejew wypowiadał się nazajutrz po posiedzeniu ministrów obrony NATO i Ukrainy w Tallinie. Kijów ma nadzieję, że zaproszenie, do którego Niemcy i Francja nie dopuściły w kwietniu w Bukareszcie, zostanie wystosowane w Brukseli w grudniu na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO. Paryż i Berlin, bardzo uczulone na stanowisko Moskwy, no uważają nadal, że kryzys gruziński potwierdził tylko, z jakimi zagrożeniami wiąże się wpuszczenie dwóch eks-sowieckich republik do paktu. Jelisejew nie krył, że zdaniem Kijowa niektóre kraje NATO i Unii pragną uzyskać od Rosji korzyści gospodarcze i energetyczne kosztem wartości europejskich, takich jak demokracja i praworządność. Na szczycie w Nicei ustalono, że rozmowy unijno-rosyjskie w sprawie partnerstwa zostaną wznowione 2 grudnia. A oto ostatni występ prezydenta Miedwiediewa w tym dzienniku. Przed mikrofonem Marek Brzeziński.
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew rozpoczyna 27 listopada swoją podróż po Ameryce Południowej. Po okresie chwilowego lub pozornego braku zainteresowania Rosji tą częścią świata, teraz Moskwa chce odbudować tam swoją pozycję i wpływy. Najpierw Miedwiediew weźmie udział w szczycie poświęconym współpracy gospodarczej Forum Azji i Pacyfiku, który gościć będzie stolica Peru, Lima. A dalej wybiera się do Brazylii, Wenezueli, o czym już wcześniej było wiadomo, i jedzie na Kubę, co stanowi pewną niespodziankę. Stosunki między Moskwą a Hawaną po okresie upadku Związku Radzieckiego znalazły się w letargu. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych Rosjanie zdemontowali swoją bazę podsłuchu elektronicznego pod Hawaną, co było sporym ciosem dla reżimu Fidela Castro. Nowego blasku relacje na linii Rosja-Kuba nabrały przed miesiącem. Po przejściu huraganu Rosja jako pierwsza pośpieszyła z pomocą humanitarną Kubie cierpiącej wskutek trwającego od niemal pół wieku embarga ze strony Stanów Zjednoczonych. Miedwiediew w czasie rozmowy w miniony wtorek na Kremlu z kubańskim ministrem spraw zagranicznych podkreślił, że po okresie uśpienia stosunki z Kubą są bardzo przyjacielskie i uległy zdecydowanemu ociepleniu. Zaznaczył ich intensywność. Ze swej strony prezydent Wenezueli Hugo Chavez, który sam siebie nazywa synem politycznym Fidela Castro, jest poważnym sojusznikiem Rosjan. Miedwiediew pojawi się w Caracas w chwili, gdy na wodach u wybrzeży Wenezueli odbywać się będą wielkie manewry wenezuelskiej i rosyjskiej marynarki wojennej. Weźmie w nich udział rosyjski krążownik o napędzie atomowym Piotr Wielki. Od zakończenia zimnej wojny to pierwsza wizyta rosyjskiego okrętu wojennego w tym regionie, który przez Amerykanów uważany jest za ich strefę wpływów.
Mówi Paryż RFI. Władze francuskie poinformowały, że w śledztwie dotyczącym sabotowania linii szybkiej kolei TGV trop skrajnej lewicy potwierdza się. We wtorek aresztowano w departamencie Corrèze 5 kobiet i 4 mężczyzn, spośród których jedna kobieta została zwolniona. Pozostali zaś zostaną postawieni w stan oskarżenia w dniu jutrzejszym. Należą oni do tzw. autonomistów, radykalnej ultralewicy, której aktywność znacznie się ostatnio wzmogła, zdaniem policji. Napastnicy umieszczali pręty zbrojeniowe na przewodach trakcyjnych, niszcząc całe odcinki trakcji. Policja znalazła w czasie rewizji obfity materiał dowodowy, także natury teoretycznej. Ślad organizacji znaleziono w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Grecji. W Kanadzie aresztowano natomiast Hassana Diaba, podejrzanego o spowodowanie zamachu terrorystycznego na synagogę na ulicy Kopernika w Paryżu w październiku 1980. Zginęły tam 4 osoby, a 20 odniosło rany. Zamach przeszedł do historii także dzięki niefortunnej wypowiedzi ówczesnego premiera Raymonda Barra, który powiedział, że zamachowcy godzili w Żydów w synagodze, a trafili w niewinnych Francuzów. Diab zapewnia, że padł ofiarą przypadkowej zbieżności nazwisk, a jego adwokat twierdzi, że aresztowania dokonano na podstawie portretu pamięciowego sprzed 28 lat. Władze francuskie, które od roku prowadzą nowe śledztwo w tej sprawie, są jednak pewne, że mają do czynienia z działaczem organizacji Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, operacje specjalne. Diab, podejrzany również o zamachy antysemickie w Antwerpii przed laty, zidentyfikowany został 9 lat temu na podstawie akt niemieckich, przypuszczalnie z archiwów Stasi. Dzisiejszą prasę paryską przejrzeli dla Państwa Anna Bernhardt i Krzysztof Rutkowski.
Recesja zadomawia się coraz bardziej w Europie, ale wbrew pozorom temat kryzysu finansowego i szczytu G20 nie jest dominującym tematem w dzisiejszych dziennikach. Tylko niektóre podkreślają wyjątkową wagę waszyngtońskiego spotkania, inne na pierwsze miejsce wysunęły albo walkę o władzę w Partii Socjalistycznej przy okazji rozpoczynającego się właśnie kongresu tej partii, albo nieuzasadniony według niektórych strajk pilotów Air France, który przez 4 dni sparaliżuje ruch lotniczy we Francji. Nie mówiąc już o kłopotach burmistrza Londynu, który po przejrzeniu rachunków za przygotowania do olimpiady spogląda z nadzieją w niebo, oczekując cudu. O angielskich kłopotach dziennik Le Figaro wspomina na pierwszej stronie, ale w środku numeru sporo miejsca poświęca omówieniu szczytu Unia Europejska-Rosja. To pojednawcze spotkanie w 3 miesiące po wojnie w Gruzji odbywa się w Nicei, tak lubianej zarówno przez Francuzów, jak i Rosjan. To tutaj od 150 lat osiedlali się potomkowie arystokracji, a teraz przyjeżdżają członkowie nowych elit rosyjskich. Przyjemna atmosfera śródziemnomorska sprzyjać będzie zapewne nawiązaniu poprawnych stosunków i odblokowaniu rozmów w sprawie partnerstwa strategicznego, chociaż nie jest to już business as usual. Jak podkreślają koła dyplomatyczne, Europa będzie patrzeć Rosji na ręce, nie uznając jej prawa do strefy wpływów. Oficjalnie Kreml zadowolony jest z europejskiej interwencji, która pozwoliła doprowadzić do zakończenia konfliktu w Gruzji, ale tak naprawdę Moskwie nie podoba się wtrącanie do spraw na jej podwórku. Chociaż z drugiej strony Rosja zgadza się na pośrednictwo Europy, gdyż oznacza to osłabienie roli Ameryki w tym regionie świata. Czytamy w analizie w Le Figaro. Prezydent Saakaszwili, 3 miesiące temu uznawany przez wielu za wariata, nieodpowiedzialnego polityka, którego koniec jest bliski, przybył tuż przed szczytem do Paryża, by przypomnieć o Gruzji i zaapelować do Europejczyków, by jednak nie kierowali się tylko interesem gospodarczym w stosunkach z Rosją. Pytany przez dziennikarzy, czy nie żałuje swej decyzji z 7 sierpnia, odpowiedział zdecydowanie nie. Gdyż jestem przekonany, że nie mieliśmy innego wyjścia. Można zawsze powiedzieć, że to Polska rozpętała II wojnę światową, zabijając 2 żołnierzy niemieckich, ale w efekcie kto napadł na kogo? Bronił swej pozycji prezydent Gruzji, podkreślając, że kraj jego nadal znajduje się w niebezpieczeństwie, gdyż Rosja nie zrezygnowała ze swych 2 celów – przejęcia kontroli nad przepływem paliw z Kaukazu i obalenia demokratycznego rządu w Tbilisi. Czy jednak los 1 milionów Gruzinów ma przysłonić cele strategiczne dotyczące 500 milionów Europejczyków? To pytanie już pada w kuluarach brukselskich. Liczby są nieubłagane. 25% ropy i 50% gazu potrzebnego Europie jest dostarczane z Rosji. Ogłoszona przez Komisję Europejską strategia dywersyfikacji źródeł energii, oszczędności i solidarności może przynieść owoce na dłuższą metę, ale teraz trzeba sobie zapewnić dostawy bez żadnych zakłóceń. W dyskusjach za zamkniętymi drzwiami w Nicei Europejczycy będą więc domagać się współpracy w dziedzinie energetycznej i zniesienia ograniczeń dla firm zachodnich, które chcą zainwestować w rosyjską eksploatację paliw. Trudno nam się nie uśmiechać, gdy Putin używa argumentu, że Gazprom kieruje się zasadami komercyjnymi, zwierzył się korespondentowi Le Figaro urzędnik brukselski. Rosja z kolei zażąda zapewne wyjaśnienia sprawy z gazociągiem północnym. Kilka dni temu waląc pięścią w stół, Władimir Putin denerwował się na Europę. Czy ona chce ten gazociąg, czy nie w końcu? Ten projekt nie tylko spotyka się z krytykami ekologów niemieckich, ale przede wszystkim z oporem 3 państw: Polski, Litwy i Estonii, które zostały starannie ominięte w planach budowniczych, podkreśla Le Figaro. Szczyt decydujący dla przyszłości ekonomii światowej nie ma wątpliwości. Dziennik ekonomiczny Les Echos, który omówieniu spotkania w Waszyngtonie poświęcił większość swego wydania. Przypominając historię krachu z 1929 roku i chronologię ostatnich wypadków, gazeta zastanawia się, jak można odbudować kapitalizm. Ekonomia pogrążyła się w kryzysie na niespotykaną wcześniej skalę. Bez wojny, bez żadnej wielkiej katastrofy, system finansowy planety po prostu się zapadł. Bankructwo generalne i tylko zdecydowana interwencja państw zapobiegła generalnej katastrofie. Ale co dalej, zastanawia się Leseco. Przywódcy światowi, którzy udają się do Waszyngtonu, wiedzą, że spoczywa na nich wielka odpowiedzialność. Mają okazję, by pokazać, że trzymają wspólnie stery. Okazję niepowtarzalną, czytamy w artykule wstępnym. Przypominając, że kryzys finansowy w 1929 roku, podczas którego każdy kraj myślał tylko o własnym interesie, zakończył się w rezultacie wojną światową, Alain Lamassoure podkreśla, że tym razem politycy zachowali zimną krew. Z inicjatywy Unii Europejskiej dzięki wysiłkom Nicolas Sarkozy'ego podjęto próbę rozwiązania kryzysu światowego, co nie oznacza jeszcze, że jesteśmy uratowani, uważa francuski eurodeputowany. Stawianie własnego interesu na pierwszym miejscu, ratowanie zagrożonych przedsiębiorstw we własnym kraju może być początkiem wojny ekonomicznej, której należy za wszelką cenę uniknąć. W dobie globalizacji tylko wspólne zarządzanie, wspólne rozwiązywanie kryzysu na poziomie światowym i poziomie europejskim może nas uchronić od egoizmów narodowych i obronić przed wojną ekonomiczną, która rozprzestrzeniać się będzie równie szybko jak wirus subprime, przestrzega Alain Lamassoure w Leseco.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ciekawe i pasjonujące. Na pierwszej stronie Le Monde mapa Europy i kolejna mapa w środku wydania, a na niej wskaźniki pokazujące, które kraje Europy znalazły się w recesji. Większość krajów Europy znalazła się w recesji. Irlandia minus 0,6%, Wielka Brytania minus 0,5%, Portugalia minus 0,3%, Hiszpania minus 0,2%, Włochy 0,5%, Niemcy minus 0,5%, Węgry minus 1%, Szwecja minus 0,2%, Litwa minus 0,1%, Łotwa minus 1,8%, Estonia minus 0,6%. Problem polega na tym, że w Unii Europejskiej znajduje się 27 krajów. Łatwo porachować, że zestawienie na pierwszej stronie Le Monde jest niekompletne. Ciekawe i pasjonujące. Wyjątek francuski obowiązuje. Chmura recesji zatrzymała się nad granicami Francji, niczym radioaktywna chmura z Czernobyla w roku 1986. Europa w recesji? Tak, ale nie Francja. Francja trzyma się dzielnie. Niech u innych wojna, byle Francja spokojna. Francuskie Ministerstwo Gospodarki oświadczyło, że we Francji przyrost gospodarczy jest co prawda słaby, ale pozytywny. Wynosi mianowicie 0,1 i jeszcze 3 po przecinku i 7 po przecinku i 8 po przecinku i tak dalej, czyli mniej niż 0,1 i 4 dziesiąte plus 0,1 i 400%. Tak, to jest najlepsze, co mogłem powiedzieć. A zatem jest dobrze nad Sekwaną, chociaż nad Szprewą, nad Tamizą, Tagiem, Tybrem, Dunajem i innymi rzekami jest źle. Z mapy Europy wynika, że na plusie znajduje się tylko słodki i piękny kraj o wielkich tradycjach wina, miłości i sera. Drobny problem polega na tym, że mapa Europy opublikowana na pierwszej stronie Le Monde oraz na kolejnych stronach jest dziurawa. Mianowicie brakuje na niej danych dotyczących Polski, Czech, Słowacji, Rumunii. Poprzestańmy tylko na tych krajach. Zupełne milczenie, jakby nas nie było, jakbyśmy nie istnieli. Brak danych. Co to znaczy? Nie wiadomo, ale można się domyślać. Skoro Polski na europejskiej mapie recesji zamieszczonej w Le Monde brakuje, to albo Le Monde położył na Polsce całkowitą krechę, albo w Polsce tkwi ukryta nadzieja na cały kontynent. Może zatem zgodnie z mesjańskimi tradycjami naszej ojczyzny w Polsce tkwi nadzieja na powszechne odrodzenie, wyjście z recesji i z domu niewoli. Może przez dziennikarzy Le Monde przemówił duch dziejów, chociaż o tym nie wiedzieli.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
W Nicei szczyt Unia Europejska-Rosja miał przynieść odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest zawarcie nowego układu o partnerstwie unijno-rosyjskim. Sprawa ta ciągnie się od dłuższego czasu, gdyż państwa bałtyckie, a przede wszystkim Litwa, a także Polska z różnych powodów blokowały postęp rozmów ku mniej lub bardziej jawnemu niezadowoleniu państw tzw. Starej Europy, które nie chcą drażnić niedźwiedzia i uważają stosunki z Moskwą za uprzywilejowane. Z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, które wymagałoby utworzenia wspólnego rynku europejskiego pozwalającego uniezależnić się od dostaw z Rosji, przede wszystkim gazu, z drugiej wciąż niejasna sytuacja w Gruzji. Oto wypowiedź prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego na ten temat.
J'ai eu l'occasion de dire au président Medvedev qu'il fallait...
Powiedziałem prezydentowi Miedwiediewowi o sprawie wycofania wojsk rosyjskich z dwóch rejonów w Osetii Południowej. Rozmawialiśmy na ten temat i Miedwiediew zapewnił mnie, że nie będzie szczędził wysiłków, aby znaleźć rozwiązanie, żebyśmy się posunęli do przodu, żeby nie było już punktów zapalnych.
Prezydent Medvedev m'a dit, bon, qu'il ferait tous ses efforts pour qu'on trouve des solutions et qu'on essaye d'avancer pour qu'il n'y ait plus d'irritants. Entre l'Union européenne et la Russie.
Warto przy tym przypomnieć, że w wywiadzie dla dziennika Le Figaro prezydent Rosji Miedwiediew w przeddzień szczytu w Nicei wykluczył możliwość wycofania wojsk rosyjskich z południowej Osetii z Abchazji oraz likwidację znajdujących się tam baz, gdyż po pierwsze jego zdaniem nigdy o tym nie było mowy w porozumieniu zaproponowanym przez Nicolasa Sarkozy'ego, a po drugie umowy dwustronne z Abchazją i południową Osetią przewidują, że na prośbę tamtejszych władz rosyjskie siły pokojowe będą chroniły życie mieszkańców i nie dopuszczą do katastrofy humanitarnej. Nieco inny punkt widzenia tej sprawy ma prezydent Gruzji Michail Saakaszwili, który przypomniał, o jaką stawkę tak naprawdę toczy się gra.
Trzeba sprawę postawić jasno. Rosja w dalszym ciągu okupuje 20% terytorium niepodległej Gruzji. Rosja w dalszym ciągu blokuje około 100 tysięcy uchodźców gruzińskich, którzy nie mogą wrócić do swoich domów. Rosja zajęła i okupuje dwa regiony należące do suwerennego państwa gruzińskiego. A gra nie toczy się tylko o Gruzję. To także sprawa Ukrainy. To również kwestia dostaw gazu i ropy z Środkowej Azji i z rejonu Morza Kaspijskiego do Europy. To sprawa państw bałtyckich, sprawa Polski, całego regionu, który znajduje się w dużym niebezpieczeństwie. Wiem, że prezydent Sarkozy doskonale rozumie tę sytuację i mam nadzieję, że w tej sprawie dotrzyma słowa.
Prezydent Sarkozy comprend ça très bien. Je crois qu'il va aussi cette fois-là poursuivre ce dossier et garder sa parole.
Gruzja i zagrożenia ze strony Rosji, o jakich mówił prezydent Saakaszwili, to jedno, a bezpieczeństwo energetyczne Europy i uniezależnienie się od rosyjskich dostaw to druga sprawa. O tym, na jakich zasadach mogłoby się opierać partnerstwo Unii z Rosją i czy rzeczywiście Moskwie na tym zależy, mówi Jean-Sylvestre Mongrenier, naukowiec z francuskiego Instytutu Geopolitycznego, współpracujący z Instytutem Tomasza Mora w Brukseli.
Do partnerstwa trzeba dwojga. Po jednej stronie rzecz jasna mamy Unię Europejską, a po drugiej Rosję. Nie ma w tym symetrii, bo Rosja to Federacja Rosyjska, a Unia federacją nie jest. Nie mamy Stanów Zjednoczonych Europy i to widać jak na dłoni, że Rosja w żaden sposób nie jest zainteresowana tym, żeby Europa w taką federację się przekształciła i żeby stała się nowym aktorem na światowej scenie, bo ona ma własne plany co do swojej pozycji mocarstwa. A zatem jak przyjrzymy się temu od podstaw, to takie partnerstwo na dobrą sprawę nie ma racji bytu. Jasne, że możemy negocjować, kupować, sprzedawać, ale to wszystko jest raczej wpasowane w logikę rynku, biznesu, ujętego w pewne ramy zasad i reguł, ale partnerstwem tego nazwać nie można i mam duże wątpliwości co do tego, czy Rosja naprawdę chce prawdziwego partnerstwa. Ona woli rozgrywać inną kartę, osobno grać z Niemcami, z Francją, z Włochami, po to, by podzielić Europę i móc zrealizować swoje mocarstwowe cele.
A zatem czy naukowca stać na przejrzenie gry Kremla, a polityków nie? Europa może się uniezależnić od rosyjskich dostaw, ale w tym celu konieczne byłoby stworzenie europejskiego rynku energetycznego, dzięki któremu bezpieczeństwo zyskałyby nowo przyjęte do Unii państwa, niemal całkowicie uzależnione od rosyjskiej ropy i gazu. Tymczasem Kreml skutecznie wykorzystuje podziały w Europie i woli pertraktować osobno z Niemcami, z Francją czy z Włochami. Rzymska zasada dziel i rządź wiecznie żywa w moskiewskim wydaniu.
To był nasz magazyn europejski Euranet. Przygotował go dzisiaj Marek Brzeziński. W tym roku minęło 10 lat od powstania domu współpracy polsko-niemieckiej w Gliwicach. Kiedy powstawał, współpraca między Niemcami a Polakami wcale nie była czymś tak oczywistym i zrozumiałym, jak na przykład między Niemcami a Francuzami. Gliwicki dom miał się przyczynić do zmiany tego stanu rzeczy. Jak wielkie nadzieje były związane z tego rodzaju inicjatywami, najlepiej świadczy fakt, że na uroczystości otwarcia obecny był ówczesny prezydent Niemiec Roman Herzog. Do powstania Gliwickiego Domu Polsko-Niemieckich Spotkań przyczyniło się wiele osób zarówno z Polski, jak i Niemiec. Jedną z nich była pani profesor Dorota Simonides, która od 90 do 2005 roku reprezentowała ziemię opolską w Senacie. Nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał w Gliwicach z panią senator Simonides nie tylko o Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.
Co to takiego jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej?
W zamyśle dom, w którym Polacy i Niemcy dyskutują na temat współpracy w drodze do Europy, bo powstał 10 lat temu, jeszcześmy nie byli członkiem Unii Europejskiej. Mieliśmy wypracować lokalne formy dobrej współpracy. Jest mnóstwo różnych projektów, głównie trafiają do młodych, czasami są chybione, ale to wszędzie tak bywa.
Z czyjej inicjatywy powstał ten dom?
Parlamentarzyści polscy i niemieccy, między innymi z mojej i Markusa Mekela i Hartmuta Koszyka po niemieckiej strony, profesora senatora Bartodzieja po polskiej strony.
Jakie najważniejsze wydarzenia towarzyszyły temu okresowi 10 lat istnienia Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej?
Pierwsze założenie było, bym powiedziała, bardzo ważne, bo Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej miał się przyczynić do wychowania społeczeństwa obywatelskiego, tolerancyjnego, otwartego, ponieważ w Gliwicach, czyli na pograniczu polsko-niemieckim, bo takim było, były te cechy wśród społeczeństwa. Ale po wojnie przyszło nowe społeczeństwo. Równocześnie była mniejszość niemiecka. I mówić o współpracy polsko-niemieckiej nie było tak łatwo. Mimo, że już byliśmy po podpisaniu traktatu polsko-niemieckiego, mimo, że byliśmy po liście biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku, to jednak ta współpraca się tak dobrze nie kojarzyła. I chodziło o to, żeby oswoić ludzi z niemiecką kulturą, z niemiecką pieśnią, muzyką, historią, a Niemców zapraszać, żeby mówili o swojej kulturze, o swoim dorobku kulturowym. Była to bardzo dobra koncepcja, która no właściwie w głównym wymiarze została zrealizowana. Ja miałam tylko cały czas to poczucie, że więcej mniejszość niemiecka dyskutuje z Niemcami, czyli niemiecko-niemiecka dyskusja, niż polsko-niemiecka współpraca.
I pani to poczucie ma chyba do dzisiaj?
Mam to poczucie, ale my, Polacy, ponosimy także winę, dlatego że my za mało finansujemy ten dom. Niemcy go finansują i to dla prawdy trzeba powiedzieć z pieniędzy przeznaczonych dla mniejszości niemieckiej. I stąd mniejszość może się czuć tu bardziej jakby u siebie w domu.
Skąd powinny się wziąć te polskie pieniądze na finansowanie tego typu instytucji?
Z MSZ-u. Naturalnie. Z jednego i z drugiego. A nie z Ministerstwa do Spraw Mniejszości jednego czy drugiego. Ja jestem wrogo nastawiona do tego. Dlatego, że to od razu sugeruje, że interesują nas tylko mniejszości.
Powiedziała pani, że tu było pogranicze. Jeżdżąc po Polsce mam wrażenie, że to pogranicze jest tu nadal. To prawdziwe polsko-niemieckie pogranicze jest na Śląsko-Opolskim, Górnym Śląsku, gdzieś w Wielkopolsce, Warmia, Mazury, a bardziej na zachód jest takie jakby drugie pogranicze polsko-ukraińskie, a nie polsko-niemieckie. Tam jest granica polsko-niemiecka.
Ma pan w pełni rację, panie redaktorze, tylko trzeba powiedzieć, że to trwało blisko 7 wieków i ta mentalnościowa granica jest tu. Czyli to pogranicze kulturowe, językowe, tożsamościowe mieści się tu, a nie tam. Tam w wyniku procesów migracyjnych wschód Polski przeszedł na zachód. I jak mi ktoś mówi, że jest z Wrocławia, to ja mówię, to znaczy, że jest pan Lwowiakiem. jak mi ktoś na Śląsku powie, jestem Ślązakiem, to ja wiem, że on jest Ślązakiem. Także to przesunięcie narodów, bo to całych narodów trzeba powiedzieć, te skutki są widoczne. Mniej może tu, bardziej na zachodzie Polski.
Co pani uważa za takie sprawy jeszcze ciągle palące, niezałatwione między obu narodami jeszcze i obu państwami?
Ja myślę, że te najistotniejsze przestały już być w tej chwili, wyciszają się. To była sprawa majątkowa, którą Rudy Pawelka rozpoczął, zebrał, jak mówił, ponad 20 milionów euro, żeby w sądach wygrać sprawy majątkowe. Te w Strasburgu przegrał definitywnie. To, że mówi, że się do amerykańskich sądów z tym zwróci, to jest jego sprawa. Wątpię, żeby się ktoś podjął, bo to jest sprawa międzynarodowa. Albo chce żądać od niemieckiego rządu zwrotu. Proszę bardzo, my naszym wysiedlonym dajemy. I to polski rząd daje, więc niech niemiecki rząd te sprawy załatwi, jeśli Rudy Pawełka wygra. Ale myślę, że ta sprawa przycichła. Centrum dla wypędzeń też nabrało innego wymiaru. Jest to sprawa niemiecka, my się w to nie mieszamy. Natomiast to, co jeszcze byłoby teraz do załatwienia, ale co jest nowe, to uważam jest nasza polska sytuacja po Schengen. My jesteśmy granicą dla całej Unii Europejskiej. Przez naszą granicę próbują Wietnamczycy, Chińczycy, Ukraińcy, różni ludzie przechodzić i my ten główny ciężar na granicach ponosimy. My musimy mieć domy dla nich, my musimy mieć tłumaczy, co kosztuje, my musimy mieć opiekę lekarską, co kosztuje. I tu, jak nam Europa nie pomoże, to będzie klęska, bo nie utrzymamy tego, a jesteśmy granicą Unii Europejskiej.
Czyli rozumiem, że już nie problemy polsko-niemieckie, a polsko-europejskie, czy po prostu europejskie?
Raczej polsko-europejskie, bo ci ludzie nie chcą w Polsce zostać, oni chcą iść dalej w dobrobyt. Natomiast mało kto wie, że istnieje ponad 600 podpisanych partnerskich miast współpracujących z sobą. Tysiące szkół. O tym się mało mówi, że to młodzież prowadzi tą pracę. Ja widzę, jeżdżę po tych miastach. Bardzo często jestem w Niemczech, byłam rok profesorem w Niemczech. I widzę, jak to się odbywa. To naprawdę nie jest tak, jak my to czasami czarno widzimy. Choć trzeba przyznać, że byłam zdumiona, jak ktoś u nas powiedział w Polsce, Dedecjusz to jest taki polonofil. I towarzystwo, w którym siedziałam, mówiło, no właśnie, tak to miło. A ja na to świadomie, jako że jestem przekorna z natury, powiedziałam, a Szczypiorski był germanofilem. No właśnie, jak mógł. No proszę, to są te nasze dwa podejścia. Więc jeżeli my tego nie wyleczymy i jeżeli nie zaczniemy z takimi stereotypami walczyć, to będzie źle.
Pani senator, rozmawiamy dla Radia Francuskiego, więc jeszcze pytanie, czy pani na przykład widzi współpracę, tak jak pani mówiła, o partnerstwie miast z Niemcami, partnerstwo miast z Francją? Jak wygląda w ogóle udział tych innych państw w tych polsko-europejskich stosunkach z pani punktu widzenia?
Ja muszę powiedzieć, że ja akurat bardzo czynna byłam w projekcie Europa nie zna granic, francusko-niemiecko-polskim. I wzięliśmy do polskiego projektu Przemyśl, żeby pociągnął za sobą Ukrainę, żeby ten projekt odbywał się koło Saarbrücken, przy granicy francuskiej, żeby ten projekt przeszedł dalej z Gerstheim. To jest mała wioska, która gromadzi dzieci tych trzech krajów, młodzież. Dzieci francuskie, dzieci niemieckie, dzieci polskie, przywożą i kolegów z Ukrainy i mówimy o bajkach, autentycznie o bajkach. I nagle wszyscy widzimy, że my znamy te same bajki. Ja tylko podsumowuję i pytam wcześniej, popatrzcie, próba czewiczka i pokazuję czewiczek, o czym to będzie. I wszystkie dzieci wiedzą, że chodzi o Kopciuszka. Ktoś pokazuje, że śpi ktoś i wszyscy wiedzą, że śpiąca królewna. I wtedy można powiedzieć, popatrzcie, jesteśmy w tej samej Europie. Żyjemy tymi samymi bajkami. Także ta współpraca jest i ona jest także w miastach. Na przykład Opole współpracuje z francuskimi dwoma miastami i niemieckimi, ale i ukraińskimi. Czyli to się umiędzynarodowia, ta współpraca i te wzory się zapożycza, te dobre, złe jakieś stereotypy się odsuwa. Także ja jestem pełna optymizmu.
Niech tak zostanie. Dziękuję bardzo pani senator.
Dziękuję.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Termin recesja, gęsto już zapełniający obszar debaty publicznej, ma zapewnioną przyszłość, może nie w najbliższych latach, ale na pewno w najbliższych miesiącach. Warto przypomnieć, że oznacza on dla ekonomistów ujemny wzrost, czyli kurczenie się produktu krajowego brutto przez co najmniej dwa kwartały. Inaczej mówiąc, kiedy mówi się o wejściu danego kraju w recesję, to znaczy, że ubożeje on już od pół roku. Ten przypadek zachodzi już w strefie euro jako całości, choć jeszcze nie we wszystkich 15 krajach, które tę strefę tworzą i nie w całej Unii Europejskiej. Według oficjalnego komunikatu Eurostatu wzrost PKB w trzecim kwartale wyniósł minus 0,2%, podobnie jak w drugim kwartale. Jest to pierwsza recesja w historii Eurolandu. Poza Danią, dotkniętą recesją już na przełomie lat 2007-2008, której gospodarka jakoś odbiła się od dna w drugim kwartale tego roku, PKB kurczy się w Niemczech, odpowiednio minus 0,4% i minus 0,5% w drugim i trzecim kwartale oraz dokładnie w tej samej proporcji we Włoszech, a także w Irlandii, Estonii i na Łotwie. Spodziewają się zaś recesji Wielka Brytania, Hiszpania i Holandia. Paradoksalnie, ku powszechnemu zaskoczeniu i wielkiej ucieszy władz w Paryżu, Francja na razie broni się mizernym wzrostem PKB, który wynosi dokładnie 0,14% według Eurostatu, a 0,1% według francuskiego Instytutu INSEE. Pani minister ekonomii Christine Lagarde nie oszczędziła obywatelom deklaracji, że uwidacznia to skutki przeciwkryzysowych działań rządu. Na bezrybiu i rak ryba. PKB Unii Europejskiej jako całości skurczył się zaś w trzecim kwartale o 0,2%, ale w poprzednim był jeszcze dodatni. Tak więc dopiero za 3 miesiące dowiemy się, że Unia jest w recesji od pół roku. Chyba że prognostycy Komisji Europejskiej wygrają zakład ze swymi kolegami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i OECD. Pierwsi spodziewają się w czwartym kwartale plus 0,1%, drudzy minus 0,5%. Dodajmy jeszcze, że Polska straciła doskonałą okazję, by się popisać swymi wynikami. Eurostat nie dysponował danymi jej dotyczącymi w chwili publikacji komunikatu. To też wśród pozytywnych wyjątków, czyli krajów zachowujących stosunkowo silny wzrost gospodarczy w trzecim kwartale, w prasie wymienia się tylko Czechy i Słowację. Eurostat zaznacza jednak, że wzrost gospodarczy we wschodnich krajach Unii ulega przyhamowaniu. Co dalej? We Francji panuje właściwie jednomyślność co do interwencji gospodarczej państwa, nie tylko w obronie systemu finansowego, ale także przez wsparcie finansowe inwestycji przedsiębiorstw jako jedynym możliwym ratunku dla gospodarki. Konsekwencją jest zwiększenie deficytu i pogłębienie zadłużenia budżetu, co zaciąży na wzroście w dalszych latach. Uważa się jednak, że nie ma wyboru, bo panuje też pogląd, że właściwym celem wzrostu gospodarczego jest jak najpełniejsze zatrudnienie. Tymczasem gospodarka francuska traci miejsca pracy, na razie w umiarkowanym tempie, ale prognozy są ponure.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
60 lat temu z rolnictwa żyło we Francji 7 milionów osób. W 2015 roku liczba francuskich rolników nie będzie przekraczała 150 tysięcy. Wymieranie chłopstwa, nie tylko zresztą we Francji, jest jednym z najważniejszych zjawisk naszych czasów. Mimo to kinematografia rzadko kiedy się tym interesowała. Film jest wynalazkiem par excellence miejskim. Miasto było tłem pierwszych filmów braci Lumière i Georges'a Méliès'a. Kamera filmowa postawiona została wśród pól, lasów i wiejskich chałupach dopiero w latach 30. XX wieku. prekursorem kina opowiadającego o życiu mieszkańców wsi, pokazującego piękno wiejskich krajobrazów i rejestrującego rozmaite odgłosy przyrody byli Marcel Pagnol i jego literacki wspólnik Jean Genoux. Ich filmy z 1933 roku, Geoffroy, to historia starego chłopa, który zmuszony do sprzedaży swego pola nie może znieść widoku nowego właściciela, ścinającego drzewa w jego byłym sadzie. Broni ich ze strzelbą w ręku, grożąc samobójstwem, jeśli sąd nie stanie po jego stronie. Większość filmów, które nakręcone zostały na temat wsi i rolników, pokazywały to, co przynosiły statystyki, świat wymierających wartości i upadek bardzo niegdyś liczebnej klasy społecznej. Obraz chłopstwa we francuskich filmach kręconych współcześnie nie odbiega od tego schematu, choć ich ton jest na szczęście mniej dramatyczny, bardziej melancholijny, a czasami wręcz żartobliwy. Dużym powodzeniem cieszyły się na przykład ostatnio Je vous trouve très beau, Isabelle Mergot, film opowiadający o rolniku szukającym żony w Rumunii, czy też dwa filmy Jean Beckera, La ferme du pendu i Les enfants du marais. Najwybitniejszym francuskim filmowcem interesującym się wsią i jej życiem jest dokumentalista Raymond Depardon. W wieku 16 lat opuścił on rodzinną fermę, by ruszyć z aparatem fotograficznym w podróż dookoła świata. W końcu lat 70. aparat fotograficzny zastąpiła kamera filmowa. Depardon wprowadził ją do włoskiego szpitala psychiatrycznego, francuskiego sądu, pojechał z nią do Afryki. Pod koniec lat 90. ogarnęła go ogromna tęsknota za światem rodziców. W jego głowie narodziła się wtedy idea szalona z punktu widzenia producentów, ale pasjonująca kinematograficznie, przeniesienia na taśmę filmową 10 lat z życia topniejącej jak śnieg na słońcu społeczności rolników z górzystych regionów departamentów Sewennów, L'Ariège i La Lozère. Projekt Depardona obrodził serią trzech filmów dokumentalnych o wspólnym tytule Profile chłopskie. Pierwszy nakręcony został w 2001 roku, drugi w 2005, a trzeci, Profile chłopskie, życie współczesne, wszedł właśnie na ekrany francuskich kin. Równolegle w księgarniach pojawiła się książka La Terre des Paysans, Ziemia chłopów, ze zdjęciami robionymi przez Raymond Depardona w ciągu ostatnich 50 lat. Ostatnia część jego filmowej trylogii powraca do pytania postawionego w dwóch pierwszych odcinkach. Czy można przeciwdziałać odchodzeniu młodych ludzi ze wsi? Co robić z opuszczonymi gospodarstwami? I jak pomóc starzejącemu się pokoleniu rolników? Bohaterowie Depardona mają po 70 i 80 lat. Ich dzieci dawno odeszły do miast. Stoją wobec konieczności sprzedaży ziemi, a nieliczni młodsi, którzy uparli się, by zostać, nie są już w stanie wyżyć za to, co przynosi praca na gospodarstwie. Depardon filmuje swych bohaterów z uwagą i czułością. Słyszymy też jego komentarz off, czytany z powagą i nieukrywanym wzruszeniem. Nie trudno zrozumieć, że chodzi o historię długu, jaki autor chce spłacić swym rodzicom, podejmując się udokumentowania historii swych przodków.
Żyję w czasie debetu poruszony do patyraża. Nie wasze, które są tam, nie wasze kontrolę do słabu, żeby się wszyscy poruszyli. I torci do nar park, fiksu poruszyli, wywardają pyta na rurę, na opu.
I no mówię, to muszę to?
O, on to, że przyjął.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. W naszym studiu dziś panowie Rafał Ziemkiewicz i Michał Karnowski. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od podsumowania roku rządu premiera Donalda Tuska. Dobry ten rząd jest, niedobry, spełnia obietnice, nie spełnia. Było mocne przyspieszenie w październiku, a jak ten cały bilans wygląda, Michał Karnowski?
Jeszcze na efekty tego przyspieszenia to poczekamy, bo tak naprawdę to jednak było bardziej propagandowe niż realne przyspieszenie. Ja myślę, że obiektywnie rzecz biorąc, to w takim politycznym znaczeniu, jeśli chodzi o poparcie, jeśli chodzi o pewne trendy emocji społecznych, to każdy gabinet może sobie takiego roku życzyć, roku spokojnego, bez wstrząsów społecznych, z utrzymaniem poparcia. W tym sensie niewątpliwie premier może notować sukces.
No ale bardzo trudno współpraca się układa z prezydentem, który jednak wetuje często pomysły rządu.
To prawda i tutaj dochodzimy do drugiego wyznacznika, to znaczy takiej efektywności tego, jak ten gabinet zostanie zapamiętany na tle innych, jak ta najnowsza historia Polski opisze ten czas wykorzystanych czy zmarnowanych szans. Powiedziałbym, że jednak więcej było zmarnowanych niż wykorzystanych. Mam takie wrażenie, że to jest gabinet, który uznał, że ten spokój, który jak słusznie wskazuje większość komentatorów, ja też to doceniam, jest sporym atutem i sporą wartością polityczną, no, ale czy on może być wartością najwyższą, tak jak trochę mam wrażenie w tym gabinecie jest to ustawiane. Myślę, że te oceny z czasem będą się pogarszały, dlatego że pewne zaniedbania no, widać po latach. Czegoś nie zrobiono, coś pominięto. Więc ta ocena na razie jest dość niejednoznaczna, z tym wskazaniem na spokój i na sporo zaniechań.
Rafał Ziemkiewicz, zaniechania, ale i właśnie takie rzeczy, które rząd chciał przeprowadzić, a prezydent na to nie pozwolił?
A to jest chyba trochę mit, bo więcej było zapowiedzi weta niż rzeczywiście, o ile pamiętam, chyba tylko dwa razy Lech Kaczyński wetował coś, a może nawet raz musiałbym sprawdzić. Natomiast jeżeli te notowania rządu są sukcesem, no to jest, powiedziałbym, taki sam sukces jak sukcesy finansowe banku Lehman Brothers 2-3 lata temu. Bo to są sukcesy, no wiem, że PR-owcy nienawidzą, kiedy się tak mówi. Nie, no mówię to po prostu z przekonaniem, że to jest bardzo zły rząd. Można na różne sposoby to udowodnić, ale chyba najlepiej udowodnił to sam premier Donald Tusk, który w Super Expressie ogłosił taką listę dokonań swego rządu. Bardzo dumną retoryką. Tyle już zrobiliśmy. Otóż poza tym, że tam pan premier troszeczkę oszukuje, bo na przykład podaje jako dokonania rzeczy, które są zapowiedziane bez terminu, czyli na przykład likwidację zezwoleń budowlanych, która jeszcze wcale nie nastąpiła. No to sam fakt, że 20 kilka sukcesów rządu to są sukcesy typu likwidacja zezwoleń budowlanych, likwidacja obowiązku meldunkowego, czy tam chwali się pan premier, że ułatwia się procedurę odralniania ziemi. Krótko mówiąc, to są, przepraszam za słowo, biurokratyczne duperele, które się załatwia na poziomie niskim i premier w ogóle nawet nie powinien o tym wiedzieć. Poza tym 75% z tego, czym się tam premier chwali, to są sukcesy parlamentu i tak naprawdę paradoksalnie okazuje się, że jedynym człowiekiem, który coś zrobił, jest Janusz Palikot. No jeżeli premier nie ma się czym pochwalić, a wyraźnie nie ma, no to widać wyraźnie, że ten rząd tak naprawdę poza dobrą miną nie robi niczego.
Czy to znaczy, że pan stawia temu rządowi i premierowi dwóje?
Ja myślę, że oceny, jakby wymiar publicystyczny rządu zupełnie się rozjechał z faktami. Ten rząd sprawia dobre wrażenie, bo jest spokój, No jak się spokój skończy, jak ciepłej wody w kranie zabraknie, to ktoś może zauważyć, że przez ostatni rok nie zrobiono nic konkretnego ani dla rzeczywistego rozwiązania problemów służby zdrowia, ani dla poprawienia konkurencyjności polskiej gospodarki, ani dla naprawy finansów publicznych, ani dla budowy autostrad, dworców, lotnisk, mostów i wszystkiego tego, co nam Platforma zapowiadała.
Michał Karnowski? No ja mam jednak zbyt krytyczną ocenę, dlatego że no, uczciwie moim zdaniem trzeba patrzeć na także w kontekście poprzednich rządów. No, po roku rządu Kazimierza Marcinkiewicza, czy bylibyśmy w stanie wskazać więcej rzeczy? No, to prawda, było już chyba gotowa czy zaawansowana ustawa likwidująca Wojskowe Służby Informacyjne. To prawda, to było takie realne, twarde osiągnięcie, ale poza tym, czy mogliśmy wtedy wymieniać setki dużych spraw? No, mam wątpliwości.
No, ale to jak musi pan bronić rządu Tuska argumentem, że poprzednie też były kiepskie, no to
nie,
jest...
Nie, ale nie mam wrażenia, żebyśmy tak twardo tego typu argumentów używali wtedy. Znaczy, myślę, że ta uczciwość nakazuje jednak pewną taką miarę równą przykładać do wszystkich gabinetów.
Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski. Kolejny temat na dziś. Polska zgodziła się na powrót do negocjacji Unia Europejska-Rosja o nowej umowie o partnerstwie. Ten szczyt już się odbył, tylko Litwa została przy swoim stanowisku, że Rosja nie wywiązała się z zobowiązań. Chodzi tutaj o obecność wojsk rosyjskich w Gruzji. Czy dobrze się stało, że Polska się zgodziła? Może trzeba było zostać przy tym stanowisku litewskim, wykazać jakąś solidarność? Rafał Ziemkiewicz.
Nie wiem, kto przemawia w imieniu Polski, bo rząd się zgodził, prezydent się nie zgodził. I to jest kolejny przykład takiej dwuwładzy, która u nas panuje w tej sferze. Zresztą panuje dlatego, że mała konstytucja tak prezydenta ustawiła, no był to ukłon wobec Lecha Wałęsy. I to przetrwało do dzisiaj, że prezydent w Polsce czuje się władny do wykonywania pewnych gestów w polityce międzynarodowej. No i cóż mogę powiedzieć? Oczywiście dla nas jest to fatalne, znaczy Litwa merytorycznie ma tu rację. Dla nas jest fatalną ta decyzja Unii Europejskiej, że po prostu Unia wymięka, godzi się na to, że Rosja może robić co chce w sferze, jej sferze wpływów, tak jak ona sama ją sobie definiuje. To jest tylko pytanie nasze, no czy godzić się z tym, czy robić rejtana, wiedząc, że nic z tego nie wyniknie. Litwa się zdecydowała na rejtana, a myśmy się na taki rozkrok w sumie zdecydowali. Trzeba było zrobić albo jedno, albo drugie, ale konsekwentnie.
No, Michał Gronowski? Bym się pod tym podpisał, skoro powiedział, że jest, tylko dodał do tego, że jest jeszcze gorzej. To znaczy, formuła, jaką zastosowano, mówi się o fortelu, to znaczy uznanie milczące, że te negocjacje nigdy nie były wstrzymane, w związku z czym żadnej blokady no, nie trzeba zdejmować, jest nie tylko kuriozalne i śmieszne, bo to jeszcze pół biedy, ale jest bardzo niebezpieczne, dlatego że no, to jest taka droga obejścia jednak twardego, wcześniej wyrażonego stanowiska, którą tą drogę będzie można zastosować kiedyś przeciwko nam. Znaczy, okazuje się, że twarde, przecież świadomie i jasno, no, w pełni sił umysłowych postawione weto no, zostaje uznane za niebyłe. No przecież tak to się dokładnie odbyło. Pomimo sprzeciwu Litwy, prawda? Rozpoczęto te rozmowy, bo nie tyle uznano, że Litwa stawia weto, co że ona no, nie do końca akceptuje tę formułę, ten fortel. Coś bardzo złego, bardzo niebezpiecznego. Teraz mamy chociażby po spotkaniu Sarkozy i Medwiedzi prawda, komentarze, no to jest takie jedzenie sobie z dzióbków, jak gdyby nic się nie zdarzyło. Zgadzam się tu z moim przedmówcą, że to jest dla Polski bardzo niebezpieczne.
Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz. Pozostajemy właściwie przy sprawach dyplomacji i przy Rosji. No to może być szokujące, ale ponieważ napisał to brytyjski dziennik Times, powołując się na głównego doradcę dyplomatycznego prezydenta Francji, więc myślę, że warto o tym powiedzieć. Otóż Władimir Putin chciał, cytuję, powiesić prezydenta Gruzji Saakaszwilego za jaja, ale zniechęcał go do tego prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Znamy przebieg tej rozmowy. Otóż Sarkozy powiedział Putinowi, że świat nie zaakceptuje obalenia rządu gruzińskiego. Powieszę Saakaszwilego za jaja, oświadczył niezrażony Putin. Powiesi go pan? Spytał skonsternowany Sarkozy. Czemu nie, odparł Putin? Amerykanie powiesili przecież Saddama Husajna. Tak, ale czy na pewno chcesz skończyć jak Bush? Odrzekł Sarkozy, przechodząc na ty. Putin na chwilę zamilkł, po czym przyznał. No tak, to jest argument. Wiemy już także, że prezydent Saakaszwili też zapoznał się ze szczegółami tej rozmowy. Stwierdził, chyba
nie w pełni szczerze, że to zabawne. Co panowie o tym sądzą, Michał Kornowski?
No, ja mam wrażenie, że jednak patrząc na te sierpniowe pancerne rajdy wojsk rosyjskich po terytorium Gruzji, trudno było mieć wątpliwości, co jest prawdziwym celem. I te kolumny pancerne rzeczywiście i zmierzały do Tbilisi, przecież podeszły kilkadziesiąt kilometrów zaledwie pod gruzińską stolicę. I rzeczywiście myślę, że celem było obalenie rządu gruzińskiego, Isakaszwilego. Tutaj faktycznie interwencja Unii Europejskiej swoje zrobiła, ale także powiedziałbym ta misja, którą zmontował prezydent Lech Kaczyński. No to była jednak misja, która też zdeterminowała Unię, czy jakby zbudziła Unię do działania. W tym sensie widać wyraźnie, że nasz prezydent miał 100% racji, czując jak groźna jest sytuacja. Tak? Że to nie chodzi nawet tylko o Abchazję i Osetię, ale o coś dużo więcej, o przetrwanie niepodległego państwa gruzińskiego. I wyczuli to chyba też doskonale pozostali liderzy, czyli trzech prezydentów i jeden premier, którzy w tej misji wzięli udział.
No ale w ustach przywódcy potężnego państwa takie słowa to jednak no, budzi trochę przerażenie, Rafał Ziemkiewicz.
No, to akurat jest taki PR, który Putin sobie buduje, takiego twardziela. On tam coś mówił o dopadaniu terrorystów, czyli Czeczenów w kiblu. Rosjanom się to podoba.
Taki trochę kowboj,
że tam zgwałcił 9 kobiet, wszyscy go podziwiamy. To jest taki kowboj. No jeżeli pewna doza prymitywizmu wchodzi w etos kowboja, no to raczej taki murzyk, bym powiedział. I to się Rosjanom podoba, ale wydaje mi się, że ten przeciek rozmowy to jest taka bezsilna zemsta dworu Sarkoziego, który to Sarkozy jednak został przez Putina wystrychnięty na dudka i dość upokorzony, czego nie chcą Francuzi głośno przyznać, no ale to widać, że przyjechał jak nie przymierzając głupek Chamberlain od Lenina, mówiąc, że coś tam wynegocjował, po czym się okazało, że Putin ma głęboko w nosie to, co tam Sarkozy wynegocjował i jedyne, co mu można zrobić, o to ujawnić taką rozmówkę. A rzeczy się podkreślać, trzeba podkreślić. To, co właściwie było jasne od początku, ale u nas bardzo wpływowe kręgi temu zaprzeczały, że wyprawa Lecha Kaczyńskiego do Gruzji nie była jakąś awanturą, tylko rzeczywiście to raczej obecność szefów państw w Tbilisi i komplikacje dyplomatyczne, które by nastąpiły, powstrzymała Rosjan od wykonania tego planu wieszania za cokolwiek.
Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki, dziękuję panom bardzo. Wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni.
To była audycja naszych przyjaciół z Radia Polonia. Powoli kończy się nasza audycja piątkowa. Jest w tej chwili godzina 18:57. Żegnam się z Państwem najserdeczniej. Zapraszam na audycję 18:00 jutro i na naszą stronę internetową www.rfi.fr. A potem już proszę nas znaleźć po polsku, póki to oczywiście możliwe. Jeśli Państwo mają coś do powiedzenia na temat projektu naszej dyrekcji, by te redakcje zlikwidować, to znajdą tam Państwo również na tej stronie wszystkie możliwości, żeby się na ten temat szczerze i otwarcie i spontanicznie wypowiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia niebawem. Size.
Paris Hilton à la tequila sunrise. Est-ce que c'est l'air ou l'amour? Est-ce que c'est con et lourd? Écoutez d'où ma peine vient.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.